Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan bierze czynny udział w przygotowaniach międzynarodowego traktatu o handlu bronią.
W wieku 96 lat zmarł na Białorusi kardynał Kazimierz Świątek.
Benin przygotowuje się do wizyty Benedykta XVI.
21 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Głównym celem przygotowywanego obecnie Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią ma być ochrona ludzkiego życia i godności. Zwraca na to uwagę Stolica Apostolska w oświadczeniu wydanym w związku z kolejną sesją Komitetu Przygotowawczego do przyszłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Traktatu o Handlu Bronią.
W negocjacjach na ten temat Watykan uczestniczy od samego początku. Przed tygodniem odbyła się w Nowym Jorku trzecia z kolei sesja komitetu. Wzięła w niej czynny udział sześcioosobowa delegacja watykańska, w której skład wchodził też stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, arcybiskup Francis Czulikat.
W wielu częściach świata nielegalny handel bronią i amunicją powoduje ludzkie cierpienia, konflikty wewnętrzne, naruszanie praw człowieka, kryzysy humanitarne i terror. Czytamy w oświadczeniu watykańskiej misji przy ONZ. Przypomniano w nim, że choć na szczeblu krajowym i regionalnym stosuje się środki kontrolne, w skali globalnej handel wszelkiego rodzaju bronią konwencjonalną, od okrętów wojennych i czołgów po pistolety, pozostaje nieuregulowany z braku międzynarodowo uzgodnionych reguł. Ludzkie koszty takiego nielegalnego, nieuregulowanego i nieprzejrzystego handlu są ogromne. Broń nie jest takim towarem jak każdy inny. Jej produkcja, sprzedaż i posiadanie ma konsekwencje etyczne i społeczne. Konieczny jest traktat obowiązujący wszystkie państwa importujące i eksportujące broń. Musi zapobiegać korupcji, a także przewidywać pomoc i odszkodowania dla ofiar. Stolica Apostolska zwraca też uwagę na konieczność wychowania do pokoju z udziałem wszystkich sił społecznych, w tym organizacji religijnych.
Na Białorusi zmarł kardynał Kazimierz Świątek, emerytowany metropolita mińsko-mohylewski i był administrator apostolski diecezji pińskiej, miał 96 lat. Jego śmierć nastąpiła dziś rano.
Kardynał Świątek był drugim co do wieku członkiem kolegium kardynalskiego. Biskupem został, mając 76 lat, a funkcję ordynariusza sprawował przez następnych 15. Był też pierwszym przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Pogrzeb kardynała Świątka odbędzie się w poniedziałek w katedrze w Pińsku, natomiast w stołecznym Mińsku uroczystości żałobne zaplanowano już na najbliższą sobotę.
Wspominając kardynała Świątka, jego następca na stolicy biskupiej, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, podkreśla wielką troskę zmarłego o Kościół, zwłaszcza w czasach reżimu komunistycznego.
Kilka razy aresztowany, przeszedł gulagi, wytrzymał. Wytrzymał czas prześladowania wiary i doczekał się rozkwitu, doczekał się wolności i brał czynny udział w odbudowywaniu kościoła na Białorusi. Był dobrze znany w całym świecie. Słyszałem o nim jeszcze, pracując w Wilnie, w Ostej Bramie jako wikariusz, że jest na Białorusi taki ksiądz Kazimierz Świątek. Był bardzo mocno zakłopotany o wolność religii, wolność sumienia, o przyszłych kapłanów, o kościół, o tym, jak i co czynić, żeby wiara nie była zatracona w tamte trudne czasy. Dzisiaj Kościół na Białorusi modli się o świętej pamięci wielkim kardynale, wielkim świadku wiary, człowieku, który zapisał się złotymi literami w historię Kościoła tutaj na Białorusi. I Kościół modli się o wieczne odpocznienie temu wielkiemu człowiekowi i niech dobry Bóg przyjmie go w swoje królestwo.
Kondolencje po śmierci kardynała Kazimierza Świątka wystosował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Był człowiekiem Kościoła, wielkim patriotą, kapłanem i biskupem wielkiego formatu na wzór Serca Bożego, napisał arcybiskup Józef Michalik. Śmierć jeszcze bardziej uwidacznia wartość życia i czyni nieśmiertelnym idee, dla których człowiek żyje. Odejście kardynała staje się mocną lekcją całkowitego oddania i wytrwałości dla Chrystusa i Kościoła, czytamy w liście kondolencyjnym.
Uporczywą wiarę biskupa Cesare Mazzolariego w uzyskanie niepodległości przez Sudan Południowy i jego decydującą rolę w tym procesie podkreślono w czasie uroczystości żałobnych w Rumbeku. Chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy animizmu wspólnie pożegnali włoskiego biskupa misyjnego, który przepracował w Sudanie 30 lat. Najpierw był on administratorem apostolskim diecezji Rumbek, a następnie jej ordynariuszem. Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w tamtejszej katedrze świętej rodziny. Dziś odprawiono tam za jego duszę mszę świętą. Władze stanu, którego stolicą jest Rumbek, ogłosiły 3-dniową żałobę.
Był dla nas latarnią w ciemnych latach wojny, pewnym punktem odniesienia. Walczył o pokój, ratując ludzi. Często sam opatrywał ich rany. Niestrudzenie występował w obronie najsłabszych. Tak włoskiego kombanianina wspominają uczestnicy uroczystości pogrzebowych. Wskazują, że dla nikogo nie robił wyjątku. Stąd, jak mówią, żegnali go nie tylko katolicy. Chciałbym, aby mieszkańcy diecezji Rumbek wprowadzili w czyn to, czego uczył zmarły biskup, powiedział stojący na czele sudańskiego episkopatu kardynał Gabriel Zuberwako. Przy okazji pogrzebu przypomniano ostatnie kazanie biskupa Mazzolariego, wygłoszone w dniu odzyskania przez Sudan niepodległości. Szczerze żałuję, mówił wówczas, że byliśmy narodem skonfliktowanym, podzielonym przez zazdrość, nienawiść i przemoc. Teraz chcemy zmienić nasze serca i stać się narodem pojednania.
Biskup Cesare Mazzolari miał 74 lata. Zmarł 16 lipca w czasie sprawowania porannej mszy świętej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Pielgrzymka Benedykta XVI do Beninu to zaszczyt dla całego kontynentu, stwierdził minister spraw zagranicznych tego afrykańskiego kraju. Nasiru Bako Arifari o przygotowaniach do papieskiej podróży rozmawiał w Watykanie z sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Spotkanie było jednocześnie okazją do uczczenia 40. rocznicy nawiązania wzajemnych relacji dyplomatycznych.
Jestem przekonany, że niewiele państw na świecie może się cieszyć aż 3 papieskimi wizytami, stwierdził minister Bako Arifari, przypominając tym samym 2 podróże Jana Pawła II do tego kraju i listopadową pielgrzymkę Benedykta XVI. Wskazując na dobre relacje państwo-kościół w Beninie, wyraził nadzieję, że papieska wizyta przyczyni się do ich konsolidacji. Zauważył zarazem, że władzom zależy na dobrych relacjach z przedstawicielami wszystkich obecnych w tym kraju religii. Poinformował, że w tym celu prezydent Beninu powołał w maju do życia Ministerstwo do Spraw Wyznań. Nie jest ono wymierzone przeciwko religiom, a wprost przeciwnie, czuwając nad laickością państwa, ma się przyczynić do lepszej wzajemnej współpracy, stwierdził minister spraw zagranicznych Beninu.
Nasiru Bako Arifari w czasie swej wizyty w Rzymie przekazał też na ręce szefa watykańskiej dyplomacji podziękowania od prezydenta Beninu za to, że Benedykt XVI właśnie ten kraj wybrał na ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej podsumowującej synod biskupów dla Afryki.
Do Rzymu przybędą jesienią ewangelizatorzy z całej Europy. Chodzi o to, by Watykan mógł się zapoznać z różnorodnymi inicjatywami ewangelizacyjnymi prowadzonymi na Starym Kontynencie. Spotkanie organizuje Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji. W programie przewidziano m.in. prezentację ruchów zaangażowanych w to dzieło oraz spotkania modlitewne i uliczną ewangelizację prowadzoną w Centrum Historycznym Wiecznego Miasta. Spotkanie ewangelizatorów zakończy msza odprawiona przez papieża 16 października w rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II, który ukuł sformułowanie nowa ewangelizacja.
Meksyk, Argentyna i Brazylia z tych krajów Ameryki Łacińskiej na Światowe Dni Młodzieży przybędzie najwięcej uczestników. W pierwszej dziesiątce plasują się też Polacy, których do Madrytu wybiera się ponad 10 tysięcy. Na dzień dzisiejszy swój udział zgłosiła młodzież ze 182 krajów świata.
Na kontynencie afrykańskim czołowe miejsce zajmują Afryka Południowa i Nigeria, w Azji Filipiny, zaś w Oceanii Australia. Blisko 800 osób przybędzie z Ziemi Świętej. W kilku krajach Hiszpania nie udzieliła młodzieży wizy wjazdowej bądź ograniczyła ich liczbę w obawie, że zostanie ona w kraju po zakończeniu madryckiego spotkania. W Światowych Dniach Młodzieży weźmie udział ponad 25 tysięcy kapłanów, osób zakonnych i seminarzystów, a także blisko 750 biskupów z 5 kontynentów. Organizatorzy szacują, że będzie potrzeba nawet 5 milionów komunikantów, które są przygotowywane przez siostry klauzurowe w całej Hiszpanii. Na wszystkich mszach będzie używane wino ożborne. Specjalnie na Światowe Dni Młodzieży przygotowano około 1000 butelek z naklejką i logotypem madryckiego wydarzenia. Z kolei 20 sierpnia odbędzie się specjalne losowanie popularnej loterii niewidomych ONSE. Przygotowano 5 milionów kuponów z wizerunkiem Benedykta XVI. W ten sposób ONSE przyłącza się do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Przejdą one do historii jako pierwsze, które będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
5 osób zabitych i 12 ciężko rannych to bilans kolejnych zamieszek na tle religijnym w Nigerii. Do starć między muzułmanami a chrześcijanami doszło wczoraj w mieście Jos w centralnej części kraju, które w przeszłości było już wielokrotnie sceną podobnych zajść. Tym razem przyczyną miało być zabójstwo dokonane przez chrześcijanina na muzułmańskim stolarzu. Wiadomo jednak, że wcześniej za rozruchami stała radykalna organizacja islamska Boko Haram. W sprawie tego ugrupowania apelował ostatnio do prezydenta Goodlucka Jonathana katolicki episkopat Nigerii, wskazując na wykorzystywanie przez ekstremistów religii do nakręcania spirali nienawiści i destabilizowania sytuacji w kraju.
Praca kapelanów więziennych w Meksyku jest coraz trudniejsza ze względu na sytuację w tamtejszych zakładach karnych. Meksykańskie władze często represjonują duszpasterzy, którzy zgłaszają przypadki tortur, korupcji czy złego traktowania więźniów, zabraniając im nawet wstępu do zakładów karnych. Ułatwia się natomiast kontakt z więźniami przedstawicielom innych religii i kultów, mających na nich szkodliwy wpływ. Zwraca na to uwagę duszpasterstwo więzienne przy meksykańskim episkopacie. Jego 33. krajowe spotkanie trwa w Villa Hermosa, stolicy stanu Tabasco, na południu Meksyku.
Jak informuje dyrektor meksykańskiego duszpasterstwa więziennego, jednemu z biskupów gubernator stanu zabronił na 3 miesiące wstępu do wszelkich zakładów karnych. Hierarcha ten bowiem wyraził się, że zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są lepiej żywione niż więźniowie w jego diecezji. Ksiądz Pedro Arellano podaje, że ponad 4000 duszpasterzy odwiedza przynajmniej raz w tygodniu blisko 500 meksykańskich więzień. Tylko do 7 z nich władze nie dopuszczają księży ze względu na bezpieczeństwo. Meksykański kapłan ubolewa, że więzienia nie przyczyniają się do resocjalizacji, ale przeciwnie, do wzrostu przestępczości. Brakuje tam bowiem programów rehabilitacyjnych. Więzienia, w których niebezpieczni zbrodniarze nie są oddzieleni od drobnych przestępców, stają się wówczas kryminalnymi uniwersytetami, uważa dyrektor duszpasterstwa więziennego przy Episkopacie Meksyku.
Kościół w Nikaragui czuje się prześladowany, tak przynajmniej uważa biskup pomocniczy stołecznej Managui Silvio Baez. Przy okazji rocznicowych obchodów rządzącego tym środkowoamerykańskim krajem Frontu Wyzwolenia Narodowego imienia Sandino wyszły na jaw napięcia na linii Kościół-Państwo. Chodzi o zorganizowaną w miniony wtorek tak zwaną Wielką Mszę Rewolucyjną, nawiązującą do idei teologii wyzwolenia oraz wielkich sandinistowskich wieców sprzed 3 dekad. Nikaraguański kościół uznał imprezę za świętokradztwo i zapowiedział zastosowanie kar dyscyplinarnych dla księży, którzy wzięli w niej udział.
Jak stwierdził biskup Baez, obecne prześladowanie ma charakter bardziej delikatny niż to miało miejsce za czasów pierwszego reżimu sandinistowskiego. Dziś polega ono głównie na kupowaniu sumień wielu kapłanów. Hierarcha wyjaśnił, że władze proponują duchownym określone przywileje w zamian za milczenie bądź otwarte poparcie dla Frontu Wyzwolenia Narodowego imienia Sandino. Uznał też za nadużycie ze strony jego przywódcy, prezydenta Daniela Ortegi, ostentacyjne samookreślanie się mianem chrześcijanina.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.